Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, nagrane 9 października 2023 roku i opublikowane na kanale Sprawy Wschodu. To wydanie 139. A w naszej audycji wojna w Izraelu widziana z Rosji, a także polskie wybory parlamentarne widziane z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Tematy ważne, więc wyszło nam ponadgodzinne nagranie. Przed mikrofonami Marcin Strzyżewski i mówiący te słowa Bartosz Gołąbek. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu lub dobry wieczór. Podcast Czytamy po rosyjsku, kłaniamy się bardzo nisko. Dzisiaj już jesteśmy, może nie w komplecie, bo zazwyczaj komplet to trzy osoby, ale witam bardzo serdecznie redaktora Marcina Strzyżewskiego. Cześć Marcin.
Dzień dobry, przepraszam Państwa za nieobecność, która się nam trochę przedłużyła, natomiast już w tej chwili jesteśmy właśnie tu pakietowo, a dobrze, bo tematy są poważne. Oczywiście, proszę Państwa, jeden z głównych tematów ostatnich dni dla dużej części świata, można nawet powiedzieć, że dla większości, to oczywiście eskalacja w Izraelu. Temat skomplikowany, temat poruszany od wielu różnych stron w różnych mediach. Ja sobie tutaj za punkt wyjścia wziąłem taką króciutką notatkę z Fontanki, to jest lokalny petersburski portal, ale na tym się nie będziemy oczywiście zatrzymywać. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o sytuację w Rosji i reakcję Rosji na to, co się dzieje, bo dzieją się rzeczy faktycznie straszne w obie strony, to znaczy najpierw izraelscy cywile zostali zaatakowani w sposób bestialski przez bojowników Hamasu. Były przypadki rozstrzeliwania ludzi na ulicach, były rakiety spadające, no tam, gdzie poleciały, tam spadły, to nie są precyzyjne, kierowane rakiety. I teraz obserwujemy odpowiedź Izraela na tamtą eksplozję przemocy, która jest kolejną eksplozją przemocy. Tymczasem 8 października, czyli w niedzielę, wczoraj, mieszkańcy Petersburga próbowali, o tym jest ta notatka z Fontanki, położyć kwiaty pod konsulatem Izraela. I nie mogli tego zrobić. Jak czytamy, prawdopodobnie chodziło o przyczyny związane z bezpieczeństwem, bo mogło się przecież coś wydarzyć. To oczywiście brzmi bardzo tak niewinnie i rozsądnie, prawda? W końcu faktycznie mówimy tutaj o skomplikowanym sporze ciągnącym się od pokoleń, który prowadzi do dużych kontrowersji, dużego przyrostu emocji, więc faktycznie mogło się coś wydarzyć. Chociaż, proszę Państwa, kiedy nie tak dawno temu ludzie składali także w Petersburgu kwiaty przed zupełnie innymi memoriałami, przed miejscami, które miały w intencji ludzi upamiętniać człowieka zestrzelonego nad Okręgiem Twerskim, Jewgenija Prigożyna, tam nie przeszkadzano w kładzeniu kwiatów, tam takie żywiołowe upamiętnienie zmarłego było możliwe, a zamordowani izraelscy cywile w Rosji się nie mogli doczekać tego typu upamiętnienia przez obywateli. To oczywiście odsyła nas do wydarzeń z Moskwy, tam pod pomnikiem Lesi Ukrainki regularnie mieszkańcy Moskwy próbują kłaść kwiaty pod pomnikiem ukraińskiej poetki. Ostatnio przy okazji tragedii we wsi Chroza, ukraińska wieś pod niedaleko Kupianska, pod miejscowością Szewczenkowe na wschód od Charkowa, tam 50 osób zginęło, tam także kładli kwiaty. Natomiast wracając do reakcji Rosji na wydarzenia w Izraelu, to co jest bardzo znaczące, to milczenie Putina. To jest oczywiście główny mówca tego kraju, jak przystało na dyktatora kurczowo trzymającego się władzy i nieszanującego niczego i nikogo. Władimir Putin uwielbia przemawiać długo, komentować i wypowiadać się na różne tematy. Póki co, sprawdzałem to 20 minut przed nagraniem, a jego oficjalnej wypowiedzi na ten temat nie ma. Są wypowiedzi jego gadających wąsów, jak czasem po rosyjsku na niego się mówi, Dmitrija Pieskowa, oficjalnego rzecznika, który najpierw stwierdził, że póki co prezydent Putin spotykać się z przedstawicielami Izraela ani Palestyny zamiaru póki co nie ma. Natomiast później wypowiadał się także, sugerując w sposób dość mocno zaowalowany Dmitrij Pieskow, że ta sytuacja doprowadzi, sytuację w Izraelu, do zmniejszenia dostaw uzbrojenia dla Ukrainy. Faktycznie jest to w tej chwili temat bardzo chętnie poruszany przez zarówno Rosjan, jak i Ukraińców w przestrzeni medialnej, jak ta sytuacja wpłynie na skupienie Stanów Zjednoczonych na pomocy dla Ukrainy. Tu oczywiście trzeba wyjaśnić jedną rzecz, o ile Ukraina okazała się nie do końca gotowa na wojnę, o tyle Izrael jest krajem, który posiada i żołnierzy, i rezerwistów, i czołgi, i samoloty, i rakiety, i pociski w wystarczającej ilości, żeby odeprzeć pełnowymiarowy, konwencjonalny atak, nie mówiąc już o walkach z bojownikami z organizacji terrorystycznych. Więc tutaj raczej ja osobiście bym się nie obawiał, by ta sytuacja fizycznie sprawiła, że Stanom Zjednoczonym faktycznie tych zapasów braknie. Choć może oczywiście odciągnąć uwagę. Natomiast to mówimy tutaj póki co o Pieskowie, o Putinie, który milczy. To jest ten pierwszy szereg. Oni się jeszcze trochę hamują. Natomiast są takie, nazwijmy to, drugie rzędy propagandy rosyjskiej. Na przykład człowiek, którego znamy z przestrzeni medialnej jako Mardan, z ponad 200 subskrybentami na Telegramie, pisze tak: w dowolnym przypadku dla Rosji jest w tym / określona korzyść w sytuacji w Izraelu. Inny telegramowy twórca, Alex Parker, tak się przedstawia, choć jest Rosjaninem, pisze: Arabowie dobijają żydowskie dzieci, to jest zemsta za lata tortur i znęcania się nad nieszczęsnymi arabskimi dziećmi. Tak wygląda prawdziwa bucza. Były też złośliwe, proszę Państwa, ze strony i telegramowych twórców, i Komsomolskiej Prawdy, złośliwe uwagi na temat izraelskiego uzbrojenia. Były złośliwe uwagi na temat tego, że ludzie, którzy z Rosji uciekli, częściowo polecieli właśnie do Izraela i tam szukali schronienia. Co jest to tyle zrozumiałe, że dość zauważalna część obywateli Federacji Rosyjskiej ma jakieś rodzinne korzenie, także żydowskie. To jest długa i skomplikowana historia obecności Żydów w Imperium Rosyjskim, ale wiele sprowadzić można do uproszczenia, że po prostu po przejęciu ziem polskich ogromna część ludności żydowskiej, która zamieszkiwała Rzeczpospolitą, po prostu znalazła się w Imperium Rosyjskim, gdzie zresztą nie mogła się swobodnie osiedlać, gdzie im się podobało, było to administracyjnie ograniczone. Niemniej ci tak zwani rosyjscy patrioci do pewnego stopnia wyśmiewają te sytuacje, a w pewnym stopniu skupili się na konkretnej postaci, Maksym Galkin, który właśnie do Izraela z Rosji uciekł, jest uznawany za zagranicznego agenta, napisał post, w którym stwierdzał, że on by chciał wstąpić w szeregi armii izraelskiej i tego kraju bronić, i co ciekawe, wsparła go swoim wpisem w mediach społecznościowych Ksenia Sapciak, która jest też ciekawą postacią, taką imitującą nam opozycję, postacią mocno ostatecznie powiązaną z państwowymi strukturami, zresztą córka chrzestna samego Władimira Putina, a rzeczywista córka byłego mera Petersburga, u którego Putin pracował w latach 90. Więc tutaj obserwujemy bardzo ciekawe i liczne dyskusje o o tym, co się tam dzieje, o postawie innych Rosjan, czytamy pewnego rodzaju zdziwienie, dlaczego Izraelowi wolno bombardować Strefę Gazy, a Rosji nie wolno bombardować Ukrainy. Oczywiście, proszę Państwa, bombardowanie ludzi to jest bombardowanie ludzi. Tu giną i tu giną, natomiast oczywiście także kontekst jest tutaj no, jednak inny. Jednak Ukraina nie robiła tego, co robił, nie powiem tutaj, że ludność Palestyny, bo to byłoby po prostu niewłaściwe, co robił Hamas. Tego typu działalności tam nie było, żadne rakiety w teren Federacji Rosyjskiej nie leciały, żadne zamachy terrorystyczne ukraińskie w Moskwie się nie odbywały, więc tutaj kontekst jest inny, choć oczywiście cierpienie ludzi to cierpienie ludzi i ideałem byłoby, żebyśmy tę przemoc mogli tak czy inaczej powstrzymać. Natomiast jest to jeden z wątków tutaj rosyjski, wyciągany dość często w tych dyskusjach internetowych, dlaczego im wolno, a nam nie. Świat jest przesiąknięty hipokryzją, wszyscy się na Rosję uwzięli, Rosja jest krajem drugiego sortu, a cały świat klęka przed Izraelem. Tego typu rozmowy tam się często pojawiają, a jednocześnie, zwłaszcza to obserwuję na tych kanałach telegramowych, które wcześniej publikowały głównie informacje o tym, co i kiedy i gdzie udało się Rosjanom zniszczyć na froncie ukraińskim, teraz dość chętnie publikują materiały pokazujące no faktycznie przerażającą izraelską odpowiedź, którą w tej chwili Izrael realizuje wobec Hamasu. I tutaj, proszę Państwa, to jest oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie prywatne, natomiast mam trudne do odparcia wrażenie, że organizacja terrorystyczna Hamas, która posiada wsparcie przynajmniej Iranu, który z kolei posiada dość bliskie kontakty z Rosją, celowo przeprowadziła akcję w taki sposób, by tę miażdżącą reakcję Izraela wywołać. Nie da się tutaj ukryć wątku takiego, nazwijmy to, kalendarzowego, to znaczy do tej agresji Hamasu doszło w dniu urodzin Władimira Putina, na co wielu komentatorów zwraca uwagę jako na symbolizm, który w Rosji, zwłaszcza w tej jeszcze pamiętającej Związek Radziecki Rosji, tego typu symbolika dat jest ważna, więc zwracają na to uwagę, a my zwracamy uwagę na to, że taki dodatkowy pożar na świecie faktycznie w tym konkretnym momencie, kiedy na frontach ukraińskich obie strony się zaparły i nie są w stanie przechylić szali zwycięstwa na żadną ze stron, to tego typu odwrócenie uwagi od problemu ukraińsko-rosyjskiego wydaje się, że może być po prostu dla Rosji korzystne. No a tymczasem Władimir Putin milczy i w żaden sposób państwo rosyjskie nie śpieszy się z tym, żeby w jakiś sposób osądzić agresję, czy w jakiś sposób opowiedzieć się po jednej ze stron. Zamiast tego po prostu słyszymy, że trzeba siąść do stołu, porozmawiać i zakończyć tę wojnę pokojową drogą, co samo w sobie jest oczywiście niegłupim rozwiązaniem, bo wszyscy byśmy chcieli, żeby tak się to skończyło, ale jednocześnie gdzieś przypomina nam wypowiedzi papieża Franciszka, który gdzieś zapominał stwierdzić, kto zaczął, to jest takie typowe szkolne, nie obchodzi mnie, kto zaczął, po prostu się przeproście. Wydaje się, że czegoś tutaj po stronie Rosji brakuje w tych wypowiedziach.
Bardzo to skomplikowana jest tematyka. Nie chciałbym zagłębiać się w jakiś istotny sposób w kwestie bliskowschodnie, ale zupełnie słusznie tutaj tych kilka twoich, Marcinie, spostrzeżeń wypada po prostu poprzeć. Tak jest faktycznie. W istocie Kreml w tej sprawie stara się wymownie milczeć, przynajmniej w oficjalnych przekazach. właśnie przyglądam się ostatniemu wpisowi na stronie prezydenta Rosji sprzed 7 godzin, a rejestrujemy nasz podcast w okolicach zawsze godziny 19, 20, więc dawno temu opublikowano informację, że prezydent Putin spotkał się z panią minister kultury Olgą Lubimową i w zasadzie dzisiaj wyczerpała się tutaj ta kwestia związana z informacjami na 9 października. Za to i słusznie też zwracasz uwagę, drugie, trzecie, czwarte rzędy aż piszczą, tak bym powiedział, z emocji. Nie wiem, czy z zachwytu, ale na pewno z emocji w tej sprawie. Otwieram Komsomolską Prawdę, no bo dokąd pójść w takich sytuacjach, żeby trochę poczuć wajbu rosyjskiego myślenia, oficjalnego rosyjskiego myślenia o tym, co się dzieje. No i nie zawiodłem się, Marcinie, ty też byś się na pewno nie zawiódł. Aleksander Koc pisze do nas, do was, do Rosjan, jak mają o tym wszystkim myśleć, co mają o tym wszystkim myśleć, co dzieje się bardzo dynamicznie, w bardzo krótkim czasie i właściwie nie do końca jeszcze, oprócz tej tragedii, którą obserwujemy na obrazkach internetowych i telewizyjnych, no nie za dużo widać przez ten pył. Kilka jakichś bardziej wyrazistych oczywiście wypowiedzi politycznych, ale na razie trzeba dać trochę czasu, żeby pewnie wyciągnąć jakiekolwiek minimalne choćby wnioski. Za to ja, jak to brzmi w nazwie naszego podcastu, przeczytam Państwu po rosyjsku właśnie tytuł, przynajmniej z Komsomolskiej Prawdy, Aleksandra Koca, przypomnę, tak zwanego wojenkora, czyli korespondenta wojennego, człowieka, który żyje dla wojny, wojną i przez wojnę, ale w tym rosyjskim publicznym, oficjalnym oczywiście rozumieniu. Wojna w Izraelu, jak lutszaja rozwiedka praspala, lutszaja armia apazarilaś, a żelazny kupoł okazał się dyrjawym. W takim roboczym tłumaczeniu wojna w Izraelu, jak najlepszy wywiad przespał sprawę, jak najlepsza armia skompromitowała się w domyśle świata, a żelazna kurtyna, żelazna kopuła okazała się dziurawą. Myślę, że wszystko Państwo już wyczuli, w którym kierunku ten tekst będzie dalej szedł. Nie chcę całego oczywiście ani czytać, ani Państwu cytować, ale niezawodnie tutaj dostajemy pewnego rodzaju przekaz, który jeszcze z oficjalnych pozycji kremlowskich nie został przeniesiony do mediów, ale na pewno wartościowym byłoby tutaj zerknięcie do jednego z działów, który tego tekstu, tego artykułu Koca, który po analizie tych dziur, tych słabości izraelskich mówi tak, aż to nam stało, a co my do tego mamy, w domyśle Rosja. W sporie Jewryjew i Arabów ja na stronie Rosji, pisze Koc, czyli w konflikcie Żydów z Arabami jestem po stronie Rosji. Tak oto figlarnie można by rzec, Aleksander Koc się zwraca do czytelników. Jakby to cynicznie nie zwłaciało, no czym serioznie i dolsze budut badaca na Bliżnim Wostokie, tym lechcie budzie dyszaca nam. Czyli jakby to cynicznie nie brzmiało, ale im bardziej poważnie i dłużej będą się tłuc na Bliskim Wschodzie, tym będzie się nam, Rosji, lepiej, lżej oddychało. Chcieli odkryć Rosji drugi front w Zakawkazie, połcicie u siebie. Chcieliście otworzyć Rosji drugi front na Kaukazie Południowym, no to macie u siebie, pisze Koc. Bardzo interesujące, wprost wskazane elementy frontu wojennego oczywiście, który gdzieś mógł faktycznie zawibrować przynajmniej chwilowo. Pewnie obaj się zgodzimy, Marcinie, że chodzi tutaj o Górski Karabach i kontekst związany z azerbejdżańsko-ormiańskim konfliktem. Ale to się nie ziściło, przynajmniej na razie, a widać wyraźnie, że dla Aleksandra Koca tutaj dzieją się rzeczy kluczowe z tego punktu widzenia właśnie już teraz na Bliskim Wschodzie. No i mamy jeszcze kilka informacji takich, jak to zwykle w tym stylu, nasycających nas zupełnie rozbieżnymi, dziwnymi jakimiś informacjami. Znowu pada określenie NATO, jest Iran, Syria. Wszystko to tutaj się miesza po to, żeby obraz jeszcze bardziej zamącić, a żeby ostatecznie to, co pewnie jest na najważniejsze dla komsomolskiej prawdy i rosyjskiej oficjalnej polityki, ta wskazówka, żeby jakoś szła. Ja osobiście, podsumowując ten element pierwszy, o którym rozmawiamy, nie do końca bym był tak przekonany, że ktoś prezent urodzinowy Władimirowi Putinowi złożył w geście tym ofiarnym w postaci tak bestialskiego ataku. Warto jednak zawsze zadać sobie pytanie, podobnie jak w przypadku Ukrainy, albo nie tyle zadać sobie pytanie, ale po prostu uświadomić sobie, że tamta wojna trwa od lat i to jest po prostu jeden z kolejnych jej epizodów. Kolejny po pewnego rodzaju przerwie, może specyficznym takim uspokojeniu, etap tego fatalnego w gruncie rzeczy konfliktu, tak jak i wojna, która przesłonięta została Izraelem, Palestyną, Hamasem w tych ostatnich przynajmniej kilkudziesięciu godzinach. Mówię o Ukrainie walczącej wciąż i próbującej się obronić przed rosyjskim najazdem.
To jest w ogóle ciekawe, że komentatorzy w Ukrainie dość często porównują Ukrainę właśnie do Izraela i zapowiadają, że po wojnie czeka ich los Izraela, to znaczy tak, los kraju, który będzie przez lata w tym zagrożeniu wojennym trwał i że będzie się musiał, tak jak Izrael, do tego zagrożenia zawsze szykować. Natomiast no, tu sprawa jest absolutnie rozwojowa i na pewno w ten czy inny sposób jeszcze ona będzie dotykać Rosję i Ukrainę. Zresztą to, co powiedział Koc, faktycznie ma pewien sens. Im dłużej, im gorzej tam będzie się działo, tym mniejsza część uwagi świata będzie skupiona na Putinie. A no, Putin jest, proszę Państwa, trochę jak taki pająk. Najlepiej mu w ciasnym, ciemnym i wilgotnym miejscu. Natomiast pozwolę sobie już przejść do drugiego tematu, bo wiem, że ty też masz sporo ciekawego, więc proszę Państwa, pojawiło się w Rosji zamieszanie, przy czym zamieszanie w dość mocno oparte na telegramowych wyrazach oburzenia, natomiast sam powód tego oburzenia jest ciekawy. Bo proszę Państwa, otóż zauważono, że w kilku różnych niezależnych przypadkach w symbolice, zaraz przejdziemy do tego, jakiej symbolice w Federacji Rosyjskiej znikają krzyże. Jednym z pierwszych przypadków był wybór oficjalnego symbolu obwodu nowogrodzkiego. Mieszkańcy mogli sobie we wrześniu głosować na ulubioną koncepcję i zwyciężyła taka niebieska ikonka przedstawiająca w uproszczonej formie pomnik tysiąclecie Rosji, który przedstawia kulę ziemską, takie jabłko, jak król w dawnych czasach trzymał w ręku, zwieńczone krzyżem, tam przy tym krzyżu na szczycie tego jabłka są aniołowie, pod tym jabłkiem, globem jest cały, proszę Państwa, taki zespół różnych figur przedstawiających różne postaci historyczne, w tym księcia Włodzimierza Światosławowicza, który ochrzcił Ruś i który trzyma na tym pomniku krzyż. Natomiast w ostatecznej wersji, przynajmniej tak się wydawało, że to będzie ostateczna wersja tego symbolu, uproszczono do pewnego stopnia tę kompozycję i tam zamiast jednego krzyża, który wieńczy całe to dzieło, jest taka, no powiedzmy, no taka iglica z kulą na końcu, a postać księcia na tym symbolu po prostu w ręce krzyża nie ma. I to oczywiście wywołało odpowiedź mieszkańców, którzy podnieśli larum i to logo zostało zmienione. Ale na tym się oburzenie nie skończyły. Były kolejne przykłady podobne, wyciągnięte. Na przykład odkryto, że na muralu stworzonym z okazji Dnia Nauczyciela w Chabarowsku umieszczono różne elementy. Tam jest i napis sława rosyjskiemu nauczycielowi, i pomnik, i budynek, i samolot, i postać człowieka, i jest świątynia, katedra Wniebowzięcia miasta Chabarowska. I faktycznie na tych kopułach, na których powinny być krzyże, na tym muralu są same iglice. W Moskwie też się pojawił podobny, nazwijmy to w ten sposób, skandal, bo corocznie odbywają się tam zawody nazwijmy to w brandingu. Nieważne, po prostu zawody, to się nazywa Moskwa, miasto mistrzów, i tam jest przedstawiony sobór Wasilija Błogosławionego, i tam także zamiast krzyży nad kopułami są takie iglice zakończone kropeczką, kółeczkiem, jakimś takim malutkim symbolem. Zresztą odkryto, że w zeszłym roku także ten sam konkurs miał podobną symbolikę i tam także krzyży nie było. Najbardziej ciekawe, prawdę mówiąc, jest zdjęcie takie rekrutacyjne w ramach promocji wojny. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale w Rosji się promuje wojnę, nic z tym nie zrobimy. Jest na tym zdjęciu żołnierz w ładnych taktycznych rękawiczkach z karabinem szturmowym w całym tym wyposażeniu, w amerykańskiego typu czapce z daszkiem zamiast w hełmie, co jest jawnym naruszeniem techniki bezpieczeństwa. Natomiast tutaj jest też napis "Ojczyzna, którą my bronimy", a w tle jest taki typowy rosyjski pejzaż i drewniana cerkiew. I ona też, proszę Państwa, choć w oryginale krzyże ma, to tutaj nie ma. Jest to cerkiew Mikołaja Cudotwórcy w okręgu leningradzkim w wiosce Soginicy. Także tutaj ktoś po prostu je wymazał. Kolejny przykład, proszę Państwa, herb rosyjski doczekał się specjalnej cyfrowej wersji do różnych użyć nowoczesnych. To jest stara historia, ale odgrzebana w tej chwili przy okazji tego oburzenia. W 2017 przyjęto taki właśnie uproszczony herb do celów umieszczania go na różnych dokumentach, tam gdzie jest potrzebny mały herb, żeby on był wciąż czytelny, to go uproszczono, bo te wszystkie szczegóły przy małej rozdzielczości ginęły i tu także zabrakło krzyży. Oczywiście tutaj pierwsze, co się pojawia w wątkach wśród oburzonych ludzi, to, że jest to jakiś ukłon w stronę ludności muzułmańskiej. Wygrzebano nawet, że na portalu agencji informacyjnej Islam Info muzułmanie Federacji Rosyjskiej w 2005 roku jeszcze prosili o usunięcie krzyży z herbu Rosji. Tutaj co prawda w Nowej Gazecie jest nam wyjaśnione przez specjalistę, że w gruncie rzeczy całe to oburzenie w kanałach telegramowych jest najprawdopodobniej niewiele warte samo w sobie, bo te kanały, wbrew temu, co próbują sugerować, nie mają aż takiego wielkiego wpływu na rzeczywistość, co próbują tutaj potwierdzić na przykład stwierdzeniem, że jednym z największych twórców telegramowych był Igor Girkin, i kiedy ten Igor Girkin został aresztowany, to nikt nie wyszedł, nikt nie próbował go bronić, więc to faktycznie ma sens, takie tłumaczenie. Natomiast samo w sobie, proszę Państwa, zjawisko, które tutaj zostało na przykładach opisane, jest ciekawe, bo Rosja, proszę Państwa, jest krajem, który bardzo intensywnie działa na, nazwijmy to w ten sposób, retoryce tradycyjnych wartości. Prawosławie, tradycyjna rodzina, wiara, tradycyjne zwyczaje ruskie, a tymczasem faktycznie wygląda na to, że gdzieś nam się ta Rosja laicyzuje. Gdzieś ten krzyż, czy w obawie przed muzułmanami, czy po prostu dlatego, że dla ludzi te krzyże nie są już tak ważne, tak czy inaczej on z tej przestrzeni gdzieś zaczyna znikać. I tu ja nie chcę tutaj sugerować, że proszę Państwa, Rosja na przykład od chrześcijaństwa jako takiego bardzo daleko odchodzi. Chcę tylko sugerować, że istnieje dość duża rozbieżność i to jest po prostu kolejny przykład, kolejny dowód na to, że ona istnieje, rozbieżność pomiędzy tym, co na temat Rosji opowiada Władimir Putin i jego aparat propagandy, a tym, jak ta współczesna Rosja wygląda naprawdę, albo tym, jakby wyglądała, gdyby jej pozwolono samej decydować na swój własny temat.
To bardzo ciekawe, to na co zwróciłeś uwagę za nową gazetą Europa, że te krzyże gdzieś znikają i nikt o nie nie walczy, to znaczy zawalczyli telegramowcy faktycznie, ale tam audytorium jest stosunkowo niewielkie, jak się możemy domyślać, przynajmniej nawet w tych największych kanałach, które mogłyby o tym powiedzieć. Tak sobie pomyślałem przy tej okazji, że być może to jest jakiś sposób dryfu w kierunku jakiegoś poszukania nowej idei, nowego pomysłu na to, jak symbolizować tą nową siłę, która w Rosji się potencjalnie może narodzić po wyborach prezydenckich w międzyczasie. Z jednej strony to byłoby oczywiście troszeczkę utopijnym pomysłem, żeby ukłon w kierunku muzułmanów Rosji w ten sposób jakoś próbować złożyć, chociaż dzieją się tam rzeczy zgoła równie absurdalne, jak na przykład wręczenie najwyższej nagrody Czeczenii Władimirowi Putinowi w dniu urodzin jeszcze z roku 2007, co dowiedzieliśmy się z telegramu jednego z największych obrońców Władimira Putina, bo nawet nie islamu, czyli Ramzana Kadyrowa. Ale wracając do tej symboliki, to przypomnę Państwu przecież, że już takie różne specyficzne ruchy w tej sprawie obserwowaliśmy w dziejach Moskwy przynajmniej, jako i nie tylko, Petersburga także, jako tych, które stoją na czele tego państwa. Przypomnijmy sobie rok 1935 i późniejsze, kiedy to na wieżach moskiewskiego Kremla zaczęto wymieniać dwugłowe orły, które też się przecież ściśle wiążą z symboliką chrześcijaństwa, z cesarstwem chrześcijańskim, były wymienione na rubinowe, na początku nie rubinowe, ale docelowo rubinowe gwiazdy i do dzisiaj cieszą oczy przyjeżdżających do Moskwy, przynajmniej turystów, bo wydają się po prostu takie bajkowe, a przecież to jest równie widomy znak pewnego rodzaju dominacji i próby uproszczenia, pewnego rodzaju zmazania jednolitego chrześcijańskiego wymiaru imperium w kierunku czegoś bardziej uniwersalnego. No oczywiście nie będziemy też tutaj budowali jakiegoś rodzaju seminarium na temat symboliki rosyjskiego, sowieckiego, ówczesnego państwa, ale no coś jest na rzeczy i bardzo jestem ciekaw, czy to jest okres przejściowy, czy po prostu błąd grafika, bo wiesz Marcin, to różnie bywa z tymi różnego rodzaju teraz grafikami, które pojawiają się w sieci. Być może po prostu ktoś chciał sobie zażartować, to też jest możliwe, chociaż za dużo przykładów Nowa Gazeta Europa tutaj podrzuca, prawda?
To no oczywiście, jakby był jeden przykład, to byśmy o tym nie rozmawiali.
Tak jest.
Zwłaszcza, że tu i mural, i symbol taki oficjalny regionu. No powiem ci, zwłaszcza jak się na to popatrzy na żywo, oczywiście zostawiamy linki, to tutaj no też widać na przykład w przypadku tego symbolu regionu to, za czym ludzie głosowali i później ten efekt ostateczny, no ktoś tam przyszedł i to wygumkował, więc...
Zdecydowanie, tak,
no
zdecydowanie.
Jest to oczywiście, można to zrzucić, można powiedzieć, że to może być przypadek, może to być uproszczenie, natomiast na pewno nawet jeśli to jest uproszczenie, to ono może wynikać nawet nie z tego, że ktoś celowo tego krzyża nie chce, tylko że no, mu nie zależy, żeby on był, tak? Bo gdyby dla kogoś on był ważny, dla takiego grafika, to by o nim pamiętał, a wydaje się, że po prostu on już nie jest ważny.
Najdziwaczniej to wygląda jednak zdecydowanie, to chcę powiedzieć Państwu, tak jak Marcin powiedział, jak zwykle link do artykułu w opisie do odcinka, ale najdziwaczniej to wygląda na plakacie Maskowskie Mastiera, czyli Mistrzowie Moskiewscy. To jest festiwal, który co roku jest organizowany, konkurs w zasadzie w Moskwie i na tym plakacie no naprawdę te kopułki z takimi igiełkami na końcu, z iglicami wyglądają po prostu komicznie i widać ewidentnie, że ktoś tutaj przeszarżował. Jeśli to nawet przypadek, to aż dziw bierze, prawda, że tak to wygląda. Drodzy Państwo, no, musimy przejść do kolejnych wątków, chociaż ten ostatni, Marcina, jak Państwo doskonale się zorientowali, to jest naprawdę młyn na wodę naszych dyskusji o Rosji, o kulturze, o grafice, jak Państwo słyszą. Za to w tym momencie jest to najlepsza chwila, żeby Państwu bardzo serdecznie podziękować za wsparcia, którego nam udzielacie, także w postaci finansowej. Jak zwykle linki do naszych skarbonek, do naszych serwisów wspierania są w opisie do odcinka. Ja bardzo serdecznie dziękuję za wsparcia, którego Państwo udzielili akurat do skarbonki naszej Bez Dna z Buy Coffee Tu, a te słowa podziękowania szczególnie kieruję do pani Małgorzaty i do pana Krzysztofa oraz do anonimowego darczyńcy, któremu również ślemy bardzo serdeczne ukłony, a ta wpłata została dokonana, to wiemy, bo mamy podgląd pod taki nasz tutaj panel 8 października w godzinach przedpołudniowych, tak to Państwu powiem. Zatem jeszcze raz serdeczne dzięki. Te wsparcia dla nas są naprawdę ważne i bardzo sobie wysoko cenimy Państwa zaufanie także w związku z tym, bo to są przecież Wasze finanse. Zawsze można byłoby je przeznaczyć na coś innego, a jednak miło nam, że my możemy być częścią Państwa życia w pewien sposób. Wiem, że zabrzmiało to górnolotnie, ale będę teraz mówił o sprawach wagi najwyższej, bo będę mówił, drodzy Państwo, o Polsce i trochę czasu nam to zajmie. Będę mówił o Polsce oczywiście z perspektywy naszych wschodnich sąsiadów, bo oni przecież oglądają nas teraz bardziej wnikliwie, ponieważ jak wszyscy doskonale wiemy, zbliżają się wybory parlamentarne w naszym kraju. Zatem zerknąłem właściwie w taki sposób tematyczny, sam sobie zadałem takie zadanie, chociaż mogą i Państwo nam zlecać czasami jakieś misje prasowe. Tą sobie sam zadałem, żeby z Marcinem podyskutować o tym, jak Rosja, jak Ukraina, jak Białoruś przyglądają się naszym wyborom parlamentarnym i co z tego może dla nich wynikać, przynajmniej w niektórych komentarzach, które możemy odczytać. Otóż zacznę, drodzy Państwo, od Rosji i podzielę to na dwie części. Pierwsza część będzie poświęcona tekstowi, jednemu z tekstów, który pochodzi z oficjalnej rządowej prasy, Rosyjskaja Gazeta. Warszawa, kolejna runda przedwyborczej polsko-polskiej wojny. To jest cytat akurat lekko ustawiony, zmanipulowany, bym nie chciał powiedzieć, ale troszeczkę wycięty z Donalda Tuska. I tu od razu w tytule utrwala się pewien stereotyp kłócących się Polaków, do niego zresztą jeszcze będziemy wracali. Bardzo ciekawie to opowiedziane zostało i w krótkiej formie to chcę powiedzieć. To, co wydarzyło się już w miniony weekend, wiem, że teraz Polska żyje raczej ostatnim tygodniem kampanii wyborczej, debatą telewizyjną, jedną, drugą być może, ale ja odwołuję się do tego, co było w zeszłym tygodniu. I ten tekst w rosyjskiej gazecie wygląda naprawdę schludnie, tak bym to mógł określić. Jest na pewno ważne to, żeby Państwo dostrzegli, jakie preteksty wybrali sobie nasi wschodni sąsiedzi, dziennikarze, czyli jednak elita tych przestrzeni toczących teraz wojnę oczywiście i nie w pełni wolnych, nie w pełni swobodnych, bo nie w pełni wolna jest i Ukraina, i Rosja, i Białoruś oczywiście, ale jednak patrzą na nas i ten pretekst numer jeden to jest właśnie jednak Marsz Miliona Serc, który zorganizowała Koalicja Obywatelska pod przywództwem Donalda Tuska, a drugim tematem, który został wyciągnięty, to jest napięcie między Polską a Ukrainą w kontekście zboża i nie tylko. Wracając do rosyjskiej gazety, ona wskazuje tutaj jako taki swoisty leitmotiv marszu głównie europejską Polskę. No i słusznie zwraca uwagę autor, że w kampanii większość partii, w zasadzie wszyscy budują negatywny obraz przeciwnika, z tego żyją, z tego żywią się sondaże, polaryzacja i napięcie emocjonalne musi rosnąć do skali niewyobrażalnej. No i znów wraca polsko-polska wojna, którą chce zakończyć Donald Tusk, to jest cytat z jego przemówienia
z ubiegłego tygodnia i piszą rosyjscy komentatorzy z rosyjskiej gazety. Przypominam, że to nie wydaje się być wyłącznie pustą frazą, tylko prawdą, bo faktycznie w Polsce trwa swoista wojna z ich perspektywy. Z kolei w Katowicach, to pamiętają Państwo, o ubiegłym tygodniu mówimy, sobota, w Katowicach znak przeciwny. Tuska obwiniono o wszystko, włączywszy zdradę na rzecz Niemiec, Unii Europejskiej czy Rosji. Ale to, co ciekawe jest tutaj, oprócz wzmiankowania przez premiera Morawieckiego, prezydenta Zełenskiego w też takim dosyć ostrym kontekście, to Rosjanie jakoś mają tutaj żal, że niespecjalnie dużo powiedziano o Rosji w Warszawie i w Katowicach, czyli u głównych konkurentów, u największych, może nie u głównych, ale u największych konkurentów, czyli zarówno po stronie Platformy Obywatelskiej, jak i PiSu. I to chyba prawda jest, bo to jest jakiś zawód, tam czuć w tym tekście, że nie dostrzegają rosyjskiego tematu, który mógłby być przecież wciąż gdzieś tam podgrzewany. Opozycja, zdaniem rosyjskiej gazety, nie wspomina zbyt często o polityce zagranicznej, a PiS z kolei ma za wrogów, uwaga drodzy Państwo, Unię Europejską i Niemcy, które, to podkreślam zdanie rosyjskiego redaktora, właściwie otwarcie popierają Donalda Tuska, czyli Unia i Niemcy. Tak to pozycjonuje oficjalna prasa rosyjska. Jest tu też kilka słów o innych ugrupowaniach. Konkretnie rzecz biorąc, jest wzmianka o Konfederacji i widać z Rosji, z Moskwy, Konfederację przez pryzmat jednak Krzysztofa Bosaka, a nie na przykład Sławomira Mentzena, co też bardzo interesujące. U nas to jednak chyba już się troszeczkę pozmieniało w tej sprawie. Więc to jest obraz, który otrzymali czytelnicy rosyjskiej gazety w telegraficznym oczywiście skrócie. Chcę podkreślić jeszcze raz, że to jest dosyć czysty, dosyć taki, powiedziałbym, reportażowy, relacyjny dosyć charakter tekstu, bez jakiejś obszernej publicystyki i docinków, ale każdy, kto co chce z nim zobaczyć, to na pewno dojrzy. Z drugiej zaś strony przyglądałem się, starałem się wyłowić jakieś wątki związane z prasą rosyjską antyreżimową, antyputinowską, emigracyjną jednak głównie dzisiaj, bo tak to się ułożyło. Więc dwa duże media poważane przez rosyjskich liberałów, rosyjskich antyreżimowców, to jest podcast Meduzy, który też często do niego się odwołujemy. Władysław Gorin prowadzi i tutaj ciekawa bardzo rozmowa z ekspertem Maksimem Samorukowem. Ten podcast tak dosyć lekko traktuje te kwestie, o których my myślimy zupełnie serio i poważnie. Chcę od razu Państwu powiedzieć, że Meduza pakietowo rozstrzygnęła temat wyborów w Polsce, które nadchodzą, i w Słowacji, które już za nami. To też jest pewna wskazówka, jak należy patrzeć na jak patrzą oni właściwie na to, co się tutaj w tej części świata dzieje. No i Maksim Samorukow, jak już wcześniej zacząłem Państwu mówić, ze znawstwem, to trzeba powiedzieć, opowiada, omawia kwestie polskich wyborów, i ten początek podcastu to jednak jest znów odwołanie się do takiego klasycznego stereotypu kłótliwych Polaków, gdzie padają te słynne sformułowania, gdzie dwie polskie głowy, tam trzy poglądy, albo i cztery nawet. No i to jest dla mnie też symptomatyczne, że nawet antyputinowscy, jednak deklaratywnie Rosjanie, patrzą na nas też z tej perspektywy cały czas. To się łatwo takiego stereotypu pozbyć z całą pewnością nie da. Ale większa część tego podcastu, który mówi o polskich wyborach, jest poświęcona jednak osobowości politycznej, czyli człowiekowi, który z punktu widzenia Samorukowa skonstruował polską scenę polityczną ostatnich lat, dziesięcioleci być może nawet jego zdaniem, czyli Jarosław Kaczyński tutaj jest wymieniony. I pojawia się tutaj jako taka postać no, mega kuriozalna dla Samorukowa, ponieważ widziany jest jako taki mało charyzmatyczny, starszy pan, coś tam burczący pod nosem, piętnujący kobiety i dzieci, ale z drugiej strony no, piekielnie sprawny polityk, który potrafi organizować partię, potrafi wpływać na ludzi. No tutaj się bardzo dużo ciekawych rzeczy mogą rosyjskojęzyczni słuchacze o Jarosławie Kaczyńskim dowiedzieć. Nie oceniam tego, drodzy Państwo, tylko ciekawi mnie, jak zostało to pokazane. I oczywiście nie da się ukryć, że wiele trafnych spostrzeżeń i wiele też chyba jednak niesprawiedliwych tutaj pada. Jest też ciekawy pasus w tej informacji tutaj o mediach polskich i tutaj dla Samorukowa absolutnie w naszym kraju, czyli w Polsce, nie ma tragedii. Wciąż jest sporo różnorodności w Polsce i odchodzenie do prawej flanki to jest element obyczajowy, który jest pewnego rodzaju ciekawostką dla rosyjskich dziennikarzy. Dlaczego PiS sięga po aborcję, po tematy aborcji, po tematy związków jednopłciowych czasami w kampaniach, a chodzi o to tutaj ich zdaniem, żeby wyczyścić sobie prawą stronę do zera. I mówi się tutaj po prostu o orbanizacji Polski. Tak, media w Polsce mają się całkiem nieźle ich zdaniem. Jeśli ktoś tylko chce, to może sobie wyszukać źródła informacji niezależnego od partii rządzącej. Podcast Meduzy. I jeszcze Nowa Gazeta Europa. Już o niej dzisiaj mówiliśmy. Szanujemy ten tytuł, to Państwo doskonale wiedzą. No i tutaj szczególne zainteresowanie i jakby pretekst do tego, żeby opowiedzieć o polskich wyborach, właśnie spowodował ten wątek ukraińsko-polskiego napięcia i opisywane są tu w tytule, tak to jest anonsowane, prawdziwe powody kłótni Warszawy i Kijowa. Mocno o prezydencie Dudzie tutaj się mówi i mocno się mówiło w rosyjskich mediach w ostatnim czasie tych liberalnych generalnie o prezydencie Dudzie i nawet bym Państwu chciał zacytować teraz w tym momencie wypowiedź Jekateriny Kotrikadze, która odpowiada w telewizji TV Deutsch za sprawy międzynarodowe, która w takiej rozmowie na kanale Żywo i Gwoźdź razem z Iriną Babołojan i Maszą Meyers no dosyć ostro powiedziała o tym, że polscy politycy, nie wymieniając nazwiska prezydenta Dudy, ale on tam padł w wypowiedzi, po prostu chamią dla własnych interesów, jeśli chodzi o zwracanie się nieeleganckie wobec prezydenta Zełenskiego. Posłuchajmy.
No, kiedy dzieło касается ich личных karier, to oni zaczynają chamić, no jakby прямым образом в адрес президента Зеленского Украины.
No właśnie, ten fragment mają Państwo, myślę, już za sobą, więc jednak jest to, co czytamy w Nowej Gazecie Europy, do tego wracam, bardzo precyzyjna analiza. Muszę to Państwu powiedzieć, że z zadziwieniem wręcz, sympatycznym dla mnie zadziwieniem, że tak można dobrze o Polsce, precyzyjnie, w tym sensie dobrze, precyzyjnie o Polsce opowiedzieć rosyjskojęzycznemu czytelnikowi. Mamy tam nawet informację o referendum, którą większość absolutnie mediów zupełnie przepuszcza. I przełożone są te cztery dziwne pytania referendalne na język rosyjski. Ponadto nawiązanie jest do bardzo ważnej także dla Rosjan kulturowo sprawy zbierania grzybów, bo być może Państwu to umknęło, ale Jarosław Kaczyński między innymi, czy też Prawo i Sprawiedliwość szerzej, straszyło, że Unia Europejska zakaże nam zbierania grzybów, więc Rosjan to też jakoś ubodło, czy też rozbawiło. No ale to przypomnijmy, do lasu na razie tylko Prawo i Sprawiedliwość zakazało wchodzić. Tak to wyszło. No i jest jeszcze jedna interesująca według mnie informacja z Nowej Gazety Europa, która się tutaj udało ją wkomponować redaktorom, a dokładnie Denisowi Levenowi, gratuluję mu tej przenikliwości, że oto po wyborach ponowne wybory również są możliwe, że rozstrzygnięcia nie będzie. Tak, Marcinie, pokrótce na razie o rosyjskim poglądzie i naprawdę pokrótce to było.
Tak, to się domyślam, że tu na podstawie tych materiałów to można by jeszcze długo. Powiem ci szczerze, z wieloma rzeczami się tu zgadzam. Na pewno jednak chciałbym uzupełnić o jedną ciekawostkę związaną ogólnie z Rosją i wyborami, a może nawet z Rosją i demokracją, bo ostatnio w klubie dyskusyjnym Waldaj się wypowiadał Władimir Putin o demokracji, de facto o amerykańskiej demokracji, ale on się wypowiadał z dużym lekceważeniem w ogóle o tej idei rządów demokratycznych, że oni, ci wszyscy demokraci, są ulotni, że no my musimy się do tej Ameryki jakoś dostosowywać, że ona wymusza, przy czym wymusza raz do jednego, raz do drugiego, przymusza inne kraje, bo przecież tam się co chwila zmienia sytuacja i co chwila się zmienia to, co się tam będzie w tej Ameryce działo, nie to, co w tej stabilnej Rosji, gdzie przecież wybory są, ale wygrywa zawsze stabilnie ta sama osoba. A druga rzecz związana z rosyjskimi wyborami, to mówiłem o tym dzisiaj rano u siebie na YouTubie, Ramzan Kadyrow zaproponował, że można by odwołać te wybory prezydenta najbliższe rosyjskie, no bo przecież i tak po pierwsze wygra Putin, a po drugie w sumie i tak lepiej, żeby wygrał Putin, a po trzecie no to tylko i wyłącznie Putin, Putin, Putin. A więc tu podejście do demokracji jest specyficzne i tu także pod tym względem zaskakuje, że faktycznie, choć to może być twój talent do po prostu znajdowania konkretnych treści, wyszukiwania tych sensownych i merytorycznych, że tak spokojnie o tym rozmawiają, zwłaszcza, że podobnie jak ostatnie wybory na Słowacji, także te wybory w teorii mają szansę przynieść bezpośrednie zmiany dla Rosji na froncie. Polska pomimo różnych wypowiedzi, pomimo coraz gorszych tych stosunków, chociaż może nie coraz gorszych, ale pogorszających się stosunków z Ukrainą, one się pogorszyły powiedzmy raz. Teraz trudno mi powiedzieć, jak wygląda ta dynamika, w sensie, czy one się właśnie już naprawiły, czy one się dalej pogarszają, to jest otwarte pytanie. Tak czy inaczej, tutaj możemy zaobserwować jakąś dalszą dynamikę związaną po prostu z pomocą Polski dla Ukrainy, bo w tej chwili, chociaż bywa w tej retoryce różnie, no to jednak pomagamy. I bardzo dobrze, ja się cieszę, że pomagamy.
I ty pomagasz cały czas, i my pomagamy, no, tak jest. Bo trzeba. Wszyscy,
tak,
bo trzymaj się Ukrainą.
Bo trzeba, zresztą to, co obserwujemy w Izraelu, to jest w mojej prywatnej opinii niestety efekt tego, że tam Zachód dał za słabą odpowiedź na to wszystko. I no niestety po prostu takie państwa jak Iran się poczuły ośmielone, więc pomagać trzeba. Natomiast tutaj spodziewałem się większej po prostu w tych mediach stronniczości rosyjskiej, większego grania na emocjach, natomiast i tak to granie na emocjach gdzieś tu jest widoczne. Co ciekawe, na przykład ten fragment Meduzy o miłościwie nam panującym wydaje się już w ogóle bardzo taki, no jeśli powiem trafny, to być może się ktoś na mnie obrazi, no ale już niestety trudno, tak czasem bywa, bo faktycznie no, mamy do czynienia z człowiekiem wyjątkowo mało charyzmatycznym i jednocześnie bardzo politycznie skutecznym. To cieszy, że to dostrzegają, ale to, że oni są w stanie nawet na tym poziomie medialnym dalej te procesy medialne rozumieć i analizować, to w gruncie rzeczy cieszy, bo to też pokazuje, że gdzieś w którymś momencie, kiedy ci dziennikarze będą musieli w końcu relacjonować jakieś swoje wybory, pierwsze uczciwe po latach, to może nawet uda im się z tym zadaniem w jakiś sposób, no tego zadania nie, no jakby to ująć. Spalić. Po prostu je wykonać, to zadanie w sposób poprawny, bo to też będzie ważne i istnienie samo tych, jak to określiłeś bardzo łaskawie dla nich, elit, jest ważne dla państwa i taki test, który tutaj przeprowadziliśmy, pokazuje, no, że być może jest jakaś szansa mimo wszystko.
Ja tak uważam, że im więcej będziemy wzajemnie o sobie wiedzieli, tym będziemy bezpieczniej mogli przystąpić do jakiegokolwiek rodzaju komunikowania się i kontaktów. Jeśli państwo pozwolą i ty, Marcinie, zerknijmy jeszcze, co w Białorusi i co w Ukrainie w tej sprawie. Więc optyka białoruska, czyli wybory w Polsce. I tu warto podkreślić, że mamy do czynienia chyba z przynajmniej dwiema grupami białoruskich interesów, tak to określmy bardzo roboczo. No i to są Białorusini w Białorusi, a także Białorusini emigranci. No i jest też oczywiście państwo białoruskie, ale tutaj jako grupy zbyt licznej nie należy ich pewnie liczyć, ale jako silną to wciąż jednak niestety tak. Więc zerknąłem do zerkala, tak, czyli do lustra, które przygotowało taki interesujący tekst na temat no, takiej topografii, takiej mapy polskich wyborów. Więc
Po pierwsze, jest opis bardzo silnie nakierowany na to, co, jakie korzyści będą płynęły lub niekorzyści z poszczególnych możliwych zwycięstw w polskich wyborach. Prawo i Sprawiedliwość na pierwszy ogień poszło tutaj, no bo jest partią rządzącą, wspiera Białorusinów, piszą w gazecie, w ich dążeniu do wolności i demokracji, a kiedy PiS był u władzy, Polska była i pozostaje jednym z najbardziej przyjaznych krajów dla Białorusinów, którzy opuścili swoją ojczyznę z powodów politycznych najczęściej. Obecne polskie władze w swojej retoryce wyraźnie dzielą reżim Aleksandra Łukaszenki i naród białoruski. Tak, nie widać tutaj żadnych rys na tym pięknym szkle, chociaż one się oczywiście niestety gdzieś tam przewinęły i też tutaj redaktorzy to odnotują. Druga duża siła, znacząca z punktu widzenia potencjału zwycięstwa, lider partii Platforma Obywatelska, czyli Donald Tusk, już 10 sierpnia w roku 2020, piszą Białorusini, wyraził przekonanie, że Białorusini głosowali za demokracją i wolnością, a przeciwko dyktaturze. Dzień wcześniej. Tego samego dnia wezwał Łukaszenkę do opublikowania prawdziwych wyników głosowania, zaprzestania przemocy i uwolnienia aresztowanych demonstrantów. Również od początku białoruskiego kryzysu politycznego, tego najświeższego, w którym istniejemy do tej pory, Tusk był zwolennikiem pomocy białoruskim siłom demokratycznym. Przypomnijmy też, że w październiku roku 2020 Donald Tusk zaproponował jeszcze jako ówczesny szef Europejskiej Partii Ludowej nominowanie Światłany i Siergieja Cichanowskich, czyli małżeńskiej pary opozycyjnego dziennikarza, komentatora, blogera siedzącego w więzieniu i Światłany Cichanowskiej, która za niego wystąpiła w wyborach prezydenckich, zaproponował Tusk ich do nominacji do pokojowej Nagrody Nobla. Podczas swoich wizyt w Polsce, piszą redaktorzy Zyrkała, Światłana Cichanowska często spotyka się z politykami Platformy Obywatelskiej, na przykład słynne spotkanie z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Dlaczego słynne? No bo to wzbudziło pewnego rodzaju niechęć jednego z ważnych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, to piszą o tym przecież właśnie redaktorzy białoruskiego Zerkała, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki nie miał wówczas powiedzieć, on to powiedział po prostu, że jeśli ma ochotę pani Cichanowska, to niech szuka pomocy w Moskwie. Trzecia duża część to lewica. Też ciekawie, że akurat do lewicy się odwołują właśnie białoruscy redaktorzy. Przychylna jest Białorusinom i Białorusi w wielu wymiarach, ale zwraca ich uwagę oczywiście białoruska kandydatka, aktywistka białoruskiego pochodzenia, Jana Szostak, która poszła do wyborów z list Nowej Lewicy w województwie podlaskim. Pani Jana mieszka w Polsce od lat 13, ale nadal angażuje się w sprawy wewnętrzne Białorusi i zwraca uwagę europejskich i polskich polityków na problemy naszego kraju, piszą dziennikarze białoruskiego Zerkała, w tym na los więźniów politycznych. Początkowo Jana Szostak, przypomnijmy to i państwu, planowała kandydować, czy też próbowała, może nie planowała, kandydować do Sejmu z listy, z ramienia Koalicji Obywatelskiej, ale jednak nie zgodziła się z kierownictwem tego ugrupowania, jak twierdzi się publicznie przynajmniej w kwestii prawa kobiet do aborcji. Czy to jedyne przyczyny? Na razie tego nie dowiemy się z innych źródeł. A ona akurat te rozszerzone prawa do aborcji popiera. Koalicja Obywatelska idzie do wyborów ze stanowiskiem, że aborcja może być dozwolona, ale tylko do 12 tygodnia. No i jest jeszcze wzmianka o Konfederacji. Drodzy Państwo, najmniej zainteresowana tematem białoruskim, emigracyjnym, ale nacjonalistyczna, co zwraca uwagę, że raczej nie będzie tutaj zbyt silnego wsparcia dla białoruskich emigrantów czy Białorusi wewnętrznej, tej, która tam czeka na zmianę po prostu. Białoruskie Zerkało nie przewiduje jednakowoż silnego wpływu polskich wyborów parlamentarnych na relacje Polski i polskiego państwa wobec Białorusinów w Białorusi. To dobrze, optymistycznie, trzeba jednak zawsze z takimi ujęciami, myślę, uważać. Jeszcze, drodzy Państwo, pozwólcie na ukraiński element. Marcinie, krótko postaram się oczywiście i tutaj przyznam się Państwu, że przeczytałem nie po rosyjsku ten tekst, bo nie było go po rosyjsku najzwyczajniej w świecie, więc czytamy po rosyjsku, ale tym razem pochyliłem się nad tekstem ukraińskim. Wierzę, że dla Państwa zrobiłem wszystko, żeby zrozumieć go jak najlepiej. Czekam cały czas na podcasty i inne źródła, żeby nas zasilili wiedzą o Ukrainie eksperci. Nie zdziwią się Państwo chyba, jeśli powiem, że w tekście, który ja przeczytałem, Eleny Babakowej z Ukraińskiej Prawdy, to jest trzecia co do wielkości, co do popularności, trzecie medium internetowe ukraińskie, jak udało się nam ustalić. Więc nie zdziwią się Państwo, jeśli powiem, że to także mocna analityka, dosyć głęboka, ale jej jedynym takim fundamentalnym, nie jedynym, ale fundamentalnym przesłaniem jest kwestia migracji. Jelena Babakowa pisze w europejskiej prawdzie, ukraińskiej prawdzie, europejska prawda, to jest taki tam wewnętrzny dział, że to migranci wybierają nowy polski rząd w rzeczywistości. I o ile w 2015 roku problem migracyjny był dla Polaków raczej teoretyczny, to już w roku 2023 nie jest. Dziś liczebność obcokrajowców ocenia się w Polsce na 3,5 do 4 miliona osób. A uwaga, pushbacki na granicy polsko-białoruskiej stały się także tematem artystycznej refleksji w filmie pełnometrażowym. Mowa jest oczywiście o Zielonej Granicy Agnieszki Holland. Zatem to Ukraińcy poprzez obietnicę zatrzymania potoku migracyjnego z południa niestety mogą dostać rykoszetem, to znaczy obietnice polityków polskich mogą spowodować, że Ukraińcy dostaną rykoszetem, pisze Babakowa. Jarosław Kaczyński pyta retorycznie, czy chcecie przestać być gospodarzami w swoim kraju. To oczywiście zwrócenie uwagi na dojeżdżanie do prawej ściany przez Prawo i Sprawiedliwość. Jest mowa tutaj o absurdalnej krytyce filmu, którego jakoby premier czy ministrowie rządu polskiego nie widzieli, ale krytykują. Na to zwraca uwagę redaktor, pani redaktor. Imigracja zatem jest pochodną bezpieczeństwa w programie PiS czy w programie na przykład Konfederacji. Trzecia droga, po raz pierwszy tutaj się pojawia, nie ma w swoim programie nic na temat migracji, a wypowiedzi liderów takich jak na przykład panowie Szymon Hołownia, czy Paweł Zalewski, czy Władysław Kosiniak-Kamysz sugerują, że partia ta opowiada się za rozwojem polityki migracyjnej, która powinna być podporządkowana raczej interesom rynku pracy i jest także przeciwna relokacjom w ramach UE, czyli taki dosyć tutaj też, no powiedziałbym, istotny zarzut, jeśli jest prawdziwy. To jest kwestia do dyskusji. Podstawowym zadaniem jest jednak zapobieganie migracji Polaków na zachód dla trzeciej drogi. No i pisze tutaj pani Babakowa, że jedynie Nowa Lewica mówi o humanitarnej polityce wobec migrantów i uchodźców. Wzywają do zniesienia ostatnich zmian w ustawie o cudzoziemcach i przywrócenia możliwości ubiegania się o azyl po przekroczeniu granicy. Obiecują też walkę z wypychaniem i poprawę warunków w ośrodkach dla uchodźców. To cały czas są zdania z tekstu pani Babakowej. Natomiast ich program nie zawiera nic na temat relacji między polskimi i zagranicznymi pracownikami, możliwych napięć na rynku pracy i integracji migrantów. I jest jeszcze bardzo ciekawy fragment o kandydatach pochodzących z mniejszości narodowych do polskiego parlamentu i pisze pani Jelena, że tych prawie nie ma, chociaż w ostatnim 15-leciu, to ciekawe spostrzeżenie, naturalizowano 45 tysięcy obcokrajowców w Polsce. Jest i zwraca znów uwagę na Janę Szostak z listy Lewicy, z cudnym rzeczywiście hasłem Mosty nie mury. To już mój komentarz, że mi się podoba to hasło. Jest też urodzony w Bangladeszu Mahbub Siddiq Olesiejuk z Koalicji Obywatelskiej, startujący w Warszawie. Jest ekonomista kurdyjskiego pochodzenia dr Shivan Fateh, też na liście Koalicji Obywatelskiej w zachodniopomorskim. Jest w Lubuskiem Magdalena Milenkowska, pół Macedonka, pół Polka. Jest też Bohdan Gocz z trzeciej drogi, Andrzej Szeptycki, Natalia Sycz i Zbigniew Chomza z PO, ale no nie ma najliczniejszej obecnie nowej grupy polskich obywateli, czyli Ukraińców jako komitetu wyborczego odrębnie, tak pisze pani Elena Babakowa, i Ukraińców tych właściwie nie widzimy faktycznie za bardzo, bo są gdzieś rozproszeni najpewniej, nie wiemy tego. W każdym razie jej zdaniem dowodzi to tego, że polscy politycy, polska polityka w ogóle postrzega Ukraińców wciąż jako gości, którzy nie są zaproszeni do stołu, aby podejmować decyzje dotyczące wspólnej przyszłości kraju. Białoruś i Ukraina na zakończenie.
Może zacznę faktycznie od Białorusi, tak jak ty zaczynałeś. Tutaj zdecydowanie zgodzę się z tym, że niezależnie od tego, jaka opcja polityczna wygra, nie można się spodziewać szczególnych zmian w stosunkach z samą Białorusią jako obecnym państwem tutaj, co bardzo cieszy. Nawet najbardziej nieadekwatni polscy politycy chyba zdają sobie sprawę z tym, z jakim krajem mamy do czynienia. Jest ten fragment u mnie w wywiadzie na kanale z jednym z żołnierzy pułku Kalinowskiego, który mówił, że trzeba zrobić z Białorusią porządek, bo ludzie uciekają, bo to jest, cytuję, śmierdzący obóz koncentracyjny. Więc no tutaj zgadzam się z tą opinią, dobrze, że tak się dzieje, natomiast to też widzimy, jakie są dla Białorusinów ważne, zresztą dla Ukraińców punkty też. My dla tych ludzi, proszę Państwa, to bardzo dobrze tutaj widać w tym, co pan doktor nam przedstawił, bardzo dobrze widać, że ci ludzie traktują nas jako takie miejsce, do którego można uciec po prostu. Jesteśmy bezpieczną przystanią. To jest ważna rola. To jest rola, z której możemy być dumni, bo po pierwsze udało nam się z pozycji nie tak dalekiej od tej, którą mieli mieszkańcy Ukrainy czy Białorusi 30 lat temu, kiedy zaczynaliśmy tę drogę, udało nam się przejść po prostu dalej. To jest wiele różnych czynników, ale to sprawiło, że dla tych ludzi jesteśmy po prostu jakimś pozytywnym miejscem, które zresztą, proszę Państwa, nie zawsze takim było. Znowu tu rozmawiałem z inną osobą z pułku, też z Białorusi oczywiście, i tam się dowiedziałem z kolei, że kiedy ta osoba przyjechała do Polski w latach 90. jako dziecko Czernobyla, bo Białoruś to też przecież jest sporo terenów skażonych, na po prostu obóz, na jakieś takie wakacje dla dzieci, które powinny spędzić trochę czasu w przyjaznych warunkach, no to wtedy w latach 90. to było takie, cytuję, no tak jak u nas, a kiedy już odwiedziła ta osoba nasz kraj znacznie później, po latach, no to już ta różnica się okazała zupełnie inna, zupełnie bardziej, no wręcz potężna. Więc tu warto zwrócić na to uwagę, że coś zrobiliśmy dobrze i teraz jesteśmy postrzegani jako przyjazne, dobre miejsce, gdzie ludzie często mocno skrzywdzeni mogą się schronić. Naprawdę to miłe tak czuć, że stworzyło się coś takiego, współtworzyło. Co do tego wątku ukraińskiego, tutaj widzimy, że faktycznie także dla nich ten element ucieczki do Polski, schronienia się w Polsce jest istotny, ale widzimy też, proszę Państwa, tutaj, że już zaczynają być zauważane takie wątki właśnie, które podejrzewam, że osoby jakieś bardziej, nazwijmy to w ten sposób, narodowo zorientowane, może prowadzić do jakichś obaw, tak, że Ukraińcy chcą nam ukraść państwo, bo tutaj już się zastanawiają, a czemu nie są reprezentowani na wyborach. Tutaj, no oczywiście, proszę Państwa, tego typu obawy zawsze mają ludzie, bo ludzie się boją zmian, takim jesteśmy gatunkiem, że często gdzieś nam to przeszkadza, natomiast wiemy, w jakiej jesteśmy demograficznej sytuacji. Tu już się przejdę do opinii, proszę Państwa, po prostu mojej prywatnej, że jeśli my mamy jakieś demograficzne problemy, a nie ma co oszukiwać, mamy, zresztą wiele państw na świecie ma, i jeśli mamy gdzieś szukać jakiegoś rodzaju, nazwijmy to w ten sposób, demograficznego wsparcia, to ciężko sobie wyobrazić jakiś sąsiedni naród, który mógłby Polskę, tą demografię Polski zasilić i jednocześnie zachować kulturową bliskość i taką bezproblemowość w nawiązywaniu kontaktów pod względem języka, pod względem kultury, niż właśnie nasi wschodni sąsiedzi. Nie mówię tutaj tylko o Ukraińcach, Białorusini jak najbardziej także. Zresztą O zgrozę, proszę Państwa, Rosjanie także są w Polsce obecni, także się integrują, także tu żyją, zresztą nie tylko w tym najnowszym okresie, w starszych czasach też tu przyjeżdżali, też się asymilowali zupełnie czasem skutecznie, więc tego nie ma się co aż tak znowu bać przecież. Ani Rosjan, ani tym bardziej Ukraińców, zwłaszcza, że z tymi drugimi politycznie gramy do tej samej bramki. Natomiast to też, proszę Państwa, jest zawsze ciekawe popatrzeć na to, co się dzieje u nas cudzymi oczami, bo z boku czasem lepiej widać, ale tutaj muszę Państwu powiedzieć, że faktycznie niektóre z tych ocen wydają się celne, zwłaszcza na przykład to, co tutaj ostatnie niedawno padło w Twoich wypowiedziach, że partia Konfederacja została określona jako ta, która najmniej się tymi sprawami zagranicznymi interesuje, to faktycznie jest, jak mi się wydaje, dość trafna ocena, a ja, proszę Państwa, osobiście jestem dość dużym przeciwnikiem izolacjonizmu, bo tak jak polityka, jeśli się nią nie interesujesz, prędzej czy później zainteresuje się tobą, tak samo to działa w przypadku polityki międzynarodowej, ona też prędzej czy później po prostu się odezwie, jeśli my te sprawy wokół nas zostawimy bez opieki, więc tutaj nie będę nikogo w żaden sposób agitował czy zachęcał, ale to, co tutaj padło, faktycznie także może zostać potraktowane jako swojego rodzaju wskazówki, żeby każdy z nas wiedział, nie na kogo głosować, bo to każdy zdecyduje sobie sam, tylko żeby też sobie spojrzał na tę partię, czy ta partia, o której myśleliście, żeby głosować, faktycznie także po spojrzeniu z boku zachowuje swoją atrakcyjność, czy może gdzieś tu się pojawia jakieś inne przemyślenie. To jest ważne, bo myślę, że możemy sobie pozwolić na takie stwierdzenie, że głosowanie po prostu samo w sobie jako takie jest istotne. Nie dajcie sobie wmówić, że jest wszystko jedno, że możecie nie iść, bo wasz głos nie ma znaczenia. Nasz głos ma znaczenie, a jeśli zaczniecie obserwować w kraju, że nie ma, no to wtedy trzeba walczyć o to, żeby miał. Oczywiście są różne metody jak najbardziej pokojowej walki i do tego zachęcam, bo przemoc nie bywa rozwiązaniem. Ale generalnie to jest nasze państwo i ludzie na wschodzie, w tym Rosjanie przede wszystkim, sobie gdzieś po drodze dali to wmówić, że od nich nic nie zależy, że dokładnie, obserwowaliśmy to przecież od lat.
I nieszczęście. Tak jest. I to doprowadziło do nieszczęścia, jeszcze większego nieszczęścia niż to, o którym nawet mogliśmy myśleć. Więc drodzy Państwo, absolutnie wszystkimi siłami popieram tutaj głos redaktora Strzyżewskiego. Tak, trzeba iść do wyborów. Nie dlatego, że trzeba, że to konieczność, ale nie dajmy sobie wmówić, że nasze głosy się nie liczą, są nieważne, bo to dali sobie wmówić w większej części Rosjanie i nawet w pewnym momencie, kiedy szli do wyborów, już ich głos w ogóle przestał być szanowany, poważany. Bardzo się cieszę też, że zwróciłeś, Marcinie, uwagę na to, że tutaj sąsiedzi nasi szukają bezpieczeństwa. Dlaczego szukają bezpieczeństwa? No dlatego przede wszystkim, drodzy Państwo, z mojego punktu widzenia, myślę, że go, Marcinie, podzielasz, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, częścią NATO i że można się u nas po prostu schronić. Wciąż jest to kraj, w którym te reguły, te wartości są szanowane, powinny być szanowane i popatrzmy także, namawiając za tobą do popatrzenia z boku na nasze potencjalne głosy, kto w którym kierunku nas przepycha, do czego nas ciągnie. Tu zwrócę uwagę i przypomnę Państwu, jak Rosjanie z rosyjskiej gazety nas zobaczyli w tej kampanii, kto jest typowany na wroga Polski. I to też jest znamienne, oczywiście to nie znaczy, że oni faktycznie tak to zobaczyli, ale tak to napisali, to jest ważne. Więc tak, zdecydowanie, drodzy Państwo, za tydzień spotkamy się w poniedziałek, będzie już powyborczy polski poniedziałek. Życzymy Państwu sukcesu w tych wyborach, a Waszym sukcesem będzie po prostu oddanie ważnego głosu
wyborczego, który będzie prowadził nas dalej ku bezpieczeństwu, które gwarantują nam także nasze sojusze. To trzeba, myślę, brać zawsze pod uwagę. Przynajmniej tak na to ja patrzę też, jeśli chodzi o opinię. Myślę, że ci, którzy zagłosowali nogami, ci, którzy tutaj przybyli dla swojego bezpieczeństwa, doskonale to wyczuli, rozumieją i dlatego są tu z nami i powinniśmy też potrafić z ich obecności jednak skorzystać, bo taki przyszedł czas. Długo dzisiaj, Marcinie, ale dawno się nie słyszeliśmy, nie widzieliśmy, musieliśmy się wygadać, więc drodzy Państwo, życzymy wszystkiego dobrego, idźcie zagłosować, a my usłyszymy się jak zwykle za tydzień. Tymczasem życzymy Państwu wszystkiego dobrego, dobrych odbiorów, no i kanał YouTube, Instagram, Facebook, Sprawy Wschodu, to my. Do usłyszenia. Dzięki, Marcinie.
Dziękuję pięknie i dziękuję Państwu.